Spotkania z kulturą pod redakcją Barbary Miczko-Malcher.
Nie porzucili Boga i broni na styku dwóch okupacji. Wściekłe plakaty krzyczały o nich, zaplute karły reakcji. Zaakceptować nie potrafili rządu czerwonej zarazy i w polskich kresów powrót wierzyli, czekając na rozkazy. I w polskich kresów powrót wierzyli, czekając na rozkazy. Naród, co pragnie wolnym być, musi o wolność się bić, robić powstania, zdrajców przeganiać, inaczej nie zdziała nic.
W tych dniach ukazała się książka Krystyny Naszkowskiej My, dzieci komunistów. Mówią Jasińska Bierutówna, Fejgin, Smolar, Holland, Skalski, Grudziński, Titkow. Agnieszka Holland, córka komunistycznego działacza Henryka Hollanda, przyznaje, że długo uważała, że w komunizmie zdarzały się błędy i wypaczenia, ale generalnie był to normalny system. To zaskakujące stwierdzenie w kontekście tego, co wiemy o powojennych losach Polaków.
Udowadniała władza ludowa działaniem w sposób stanowczy, że ludzi umie eksterminować nie gorzej niż hitlerowcy.
Rotmistrz Pilecki przeżył Oświęcim, zginął od kuli u Beka. W ustroju tym żołnierze wyklęci nie mieli praw człowieka. W ustroju tym żołnierze wyklęci nie mieli praw człowieka.
Naród, co pragnie wolności.
Żołnierze wyklęci, polscy romantycy, odważni, pełni poświęcenia. Jaki był ich los?
To nie ten człowiek był.
Ludzie byli złamani, już walczyć na pewno nie mieli sił.
Nie, ale w ogóle nie mieli sił. Nawet rozmawiać też nie, bo to ich jeszcze najwięcej ci, co przeszli Wronki czy Rawicz, czy w ogóle te więzienia. Ci wszyscy, co byli w tych więzieniach, za dużo przeszli.
Pani Leokadia dużo wie o byłych więźniach, a w szczególności o tym, z którym dzieliła życie przez blisko pół wieku. Dzięki niej mogę dziś wzbogacić nagraną w 1990 roku relację Ignacego Fatygi. Wśród wstrząsających opowieści o więzieniu wronieckim tę zapamiętałam szczególnie. Wspólnie z Wandą Pieszlewiczową w owym 1990 roku zrealizowałyśmy cykl dokumentalnych audycji zatytułowany Prawo Najwyższe, cykl o więźniach politycznych Wronek. Dziś przytoczę wybrane fragmenty.
Co mi zostało w pamięci? Wspólnota naszej doli, współwięźniów, wysokie koleżeństwo i może to trochę dziwnie zabrzmi, ale wspólny śpiew. Wspólne piosenki. Tych wspólnych piosenek, to kiedy my w celi śpiewaliśmy, to za drzwiami słuchali o dozorcy.
Paradoksy dobrze znacie, są mądrością społeczeństwa. Jak chcesz być bezpieczny, bracie, to unikaj bezpieczeństwa. Jak chcesz być bezpieczny, bracie, to unikaj bezpieczeństwa.
Dzień dobry panu.
Dzień dobry.
Pana naczelnika Biczyńskiego. Jesteśmy umówione.
Ja poproszę dowody.
Dobrze, dobrze.
Proszę chwileczkę poczekać, tak?
Ja zadzwonię. Proszę.
Można wejść?
Proszę, nie, proszę poczekać.
Na zewnątrz, tak?
Muszę powiedzieć, że chyba nie wniosę zbyt dużej rewelacji. Po prostu z tego względu, że w zakładzie na ten temat wśród kolegów, z którym ja zacząłem pracować, była to już w zasadzie nowa generacja, niewiele się w tym czasie mówiło. Wydaje mi się, że wynika to chyba stąd, że Jeśli prawdy, które w tej chwili wychodzą na jaw lub o których się mówi, rzeczywiście istniały, to ludzie z tamtych czasów pewnie niechętnie o tym mówili i mówią do tej pory.
Też niemiło być spadkobiercą takich poprzedników.
No niewątpliwie niemiło.
Do Wronek przyjechaliśmy, to było już koniec czerwca. Przyjechaliśmy już
w Warszawie. Zygmunt Borkowski.
Więc tam był specjalny rytuał przyjmowania więźniów we Wronkach. Wpierw było na dole, znaczy w tym pawilonie A, który był w kształcie krzyża, więc jak wypuścili nas z tego samochodu i przechodziliśmy, to wyglądało tak jak pustelnia parmeńska. Olbrzymie gmaszysko, wielka wieża, dookoła której tam latały tylko kawki i wrony. Cisza na całym terytorium, bo to już była godzina po apelu. Puścili nas do takiego pomieszczenia, do takiej sieni sklepione, ustawili urzędzie, naturalnie szczegółowa rewizja z bardzo drastycznymi metodami badania. Kazali rzeczy wszystkie zostawić, wszystko co było jakieś prywatne, papier toaletowy, jakieś tam, co mieliśmy od wypiski, jakieś tam produkty, to wszystko było zarekwirowane. Przyjmowali nas strażnicy i zastępca naczelnika Grabowski. Tam był taki rytuał, że po rewizji ustawiali się strażnicy wzdłuż tej trasy, gdzie więźniowie mieli iść, nakładali na pasy swoje, zdejmowali pasy, nakładali klucze. Jak więźniowie naturalnie nago biegli do tej celi, bo trzeba było rzeczy mieć pod pachą, bili tymi kluczami, tymi pasami po więźniach. Więc trzeba było bardzo, że ktoś zorientował się, bardzo trzeba było sprytnie, żeby omijać te razy. No ale to były, jak uderzył raz, to już wystarczyło, bo to ślad zostawał nawet krwawy na ciele. Ale w ten czas Grabowski nie pozwolił. Nie wiedzieliśmy, dopiero później zorientowaliśmy się, ale Grabowski powiedział, proszę tylko do strażników, proszę tylko spokojnie przyjmować. I nas po cichutku wpuścili do celi. Tak się złożyło, że mojego brata też wywozili i my razem trafiliśmy z bratem do jednej celi. Było nas czterech w celi. W celi, która przed wojną służyła jednemu więźniowi. Nas było czterech. Następnego dnia przyszedł transport z Warszawy i dołączyli jeszcze czterech, to znaczy ośmiu w celi było. Ale taka ciekawostka, że jeden z więźniów, jak otworzył drzwi, ten ostatni, który biegiem, bo to jeszcze popędzali, prędzej, mało tego. Tam były takie, te korytarze pomalowane na biało i na czarno, a można było chodzić tylko tam, gdzie było czarny pas. Więc krzyczeli, nie po czarnym, nie po białym, więc ludzie głupieli zupełnie, nie wiedzieli, jak jakieś stado baranów, czy stado owiec jakiś nieprzytomnie leciało przed siebie, żeby tylko uchronić się od tych razów tymi pasami, żeby czym prędzej wpaść do tej celi. I taki, właśnie jak zacząłem opowiadać, jak taki więzień wskoczył do celi i siadł w końcu nago, trzymając ten swój węzelek jakiś, co mu tam zostało, tych rzeczy, czy te ubrania jakieś tam więzienne, które miał, wkucnął w celi, przyglądam się, mówiąc, coś trzyma tam na palcu, pyta się, co się stało. On mówi, biją. Ale patrzę na palcu, jest takie ucho od kubka. Mówię, co pan trzyma tam? On mówi, smalec w kubku mam. To od uderzenia tego kluczami nie trafił w tego więźnia, tylko po tym kubku i ten kubek odleciał. Metalowy kubek, smalec miał tam w tym kubku. Odpadł ten kubek, a zostało mu tylko to uszko.
Edward Serwański, historyk, działacz harcerski, oskarżony o usiłowanie zmiany ustroju. I jego żona Wanda Serwańska.
Twierdza, żelazo, byto, zimno, chłodno, poczucie niewinności, głód. Szedłem z ulicy na Chełmońskiego, był Instytut Zachodni, pieszo przez park na ulicę Słowackiego po bilety, bo umówiliśmy się z żoną, że idziemy do opery. Na rogu Matejki i Grotkera zajechał mi samochód drogę, dosłownie pod nogi wyskoczyło dwóch panów z czerwoną legitymacją. Proszę pana, jest bardzo pilna sprawa harcerska do wyjaśnienia. Co się stało? Dowie się pan.
Pamiętam ten okres stałej niepewności, stałego oczekiwania wizyt panów, którzy się pytali o dziwne rzeczy i prosili, żebym wyszła z pokoju. No i ta noc niezapomniana, w której czekałam na męża, który nie wrócił z instytutu, po prostu nie wrócił. Dzwonienie po wszystkich znajomych, po biurach, gdzie by się podział. No niestety, rano już było wiadomo, że na pewno został zatrzymany. Wobec tego poszłam na ulicę Kochanowskiego. Z trudem mnie tam wpuszczono, ale jednak wpuszczono. Przyjął mnie komendant, który z trudem po polsku mówił, bardzo zaciągał. No i rozmowa była dla mnie bardzo przykra, bo spojrzał i mówi: a, to dziewczynka przyszła, taka ładna dziewczynka, i mąż i uciekł. Co się stało, prawda? I oczywiście absolutnie niczego się nie dowiedziałam. Dopiero po paru dniach przyszedł ktoś wypuszczony z wielkim strachem i tajemniczością i powiedział mi, że mąż jest na Kochanowskiego, ale jest w bardzo złym stanie, że jest strasznie zmaltretowany. To była pierwsza wiadomość. Następna wiadomość była już, że chyba nie żyje. Także to były naprawdę ciężkie dni. Miałam dziecko, które miało rok i 3 miesiące wtedy. Sytuacja tej niepewności i tego stałego szukania męża, bo w międzyczasie go brali do Warszawy, wracał, nie było można się niczego dowiedzieć, ani przez adwokata. Byłam u prokuratora wojskowego. No, byłam młoda i raczej zaradna, ale rzeczywiście niczego nie można się było dowiedzieć. Pierwszy list przyszedł po 2,5 latach.
Tłok, duchota, pył, sienniki. Nigdy nie byłem sam. Zawsze w straszliwym tłoku. Byliśmy traktowani jako wrogowie, w sensie ideowym, w sensie politycznym. Nocne rodaków rozmowy, konfrontacje z przeżyć, sprzeciwstwa. Przerażenie człowieka ogarniało, kiedy się dowiadował, że przeżywał ludzie straszniejsze rzeczy ode mnie. Dramat, młodzież, chłopcy, spacery, tajemnica państwa. Głowę trzeba było mieć z przodu. Dlaczego o tym pamiętam? Kto nie znał Zbyszka Bednosza, poety śląskiego, pisarza, publicysty, literata, działacza konspiracyjno, cudownego piewcy, Sobótki, chodził zawsze wpaczony w niebo.
Ej tam! Głowę spuścić!
Byszko Bednarz wykraczał poza rygory więzienne, bo patrzał w niebo. Pokutnik. Goła głowa, proszę, zimno. O widzeniach. Żadnego widzenia. Słowo widzenie polegało na tym, że oczyma śledziliśmy swoje spojrzenia. Nic nie było. Potworny krzyk. Odległość pomiędzy mną a żoną. Korytarz był, tam były kratki od nas i one były za kratkami. A w środku przechadzał się ze względu na zachowanie tajemnicy państwowej. Pani musi rozumieć, wszystko to była tajemnica państwowa. Straszna tajemnica państwowa. Między moim drutem a żony drutem była ścieżka, po tej ścieżce zakratowany. Chodził strażnik, żeby nic sobie nie móc podawać. Krzyki, dramat widzenia bez mówienia.
Doktor Agnieszka Łuczak, Instytut Pamięci Narodowej.
Przykre jest to, że się ich przedstawiało przez lata jako po prostu bandytów i kryminalistów. I rzeczywiście tutaj można powiedzieć o takiej bardzo intensywnej pracy tego aparatu propagandowego i historyków również w okresie PRL-u, którzy bardzo zadbali o dodanie tego, jakbyśmy teraz dzisiaj powiedzieli, czarnego PR-u temu podziemiu. Ja często się natykam na naprawdę poezję, wiersze, które opisują właśnie podziemie czy tych żołnierzy jako bandytów. Powstawały powieści, które one były całkiem sprawnie napisane warsztatowo. Komiksy, które prezentowały właśnie to polskie podziemie jako bandytów, filmy powstawały. No i muszę dodać, że rzeczywiście powstawały książki historyczne, w których oddziały, czy też Błyska, na przykład tu z Wielkopolski, czy też inne, one nie były inaczej opisywane jak bandy terrorystyczno-rabunkowe. I ta etykietka tak na trwale przylgnęła do nich.
Odwiedziłam poznański oddział Światowego Związku Żołnierzy AK i tu również rozmawiałam o żołnierzach wyklętych.
Holak, imię Stanisław.
Czy jak mówi się o żołnierzach wyklętych, to mówi się też o panu?
No jak na razie, to jeszcze nikt ze mną na ten temat specjalnie nie rozmawiał, bardzo dużo pisze tu do naszego biuletynu informacyjnego. Pisze o wszystkich dowódcach powojennej partyzantki. To jest kwartalnik. Jest zawsze mój jeden artykuł na temat dowódców żołnierzy wyklętych.
A jakie były pana losy osobiste? 44, 45, 46?
45, bo to się w piątym zaczęło. Dwóch nas w domu było. Starszy brat, który był w wywiadzie jakowskim. I proszę panią, w miesiącu marcu, pod koniec miesiąca marca UB aresztowało. Ja pochodzę przede wszystkim z Supraśla. 12 kilometrów od Białegostoku. Supraś z pięknymi zabytkami. Klasztor z XVI wieku, zniszczony przez Niemców do fundamentów, odbudowany przez prawosławnych, nie przez katolików. Więc zapraszam pojechać, odwiedzić, zjeść tej babki ziemniaczanej, bo to jest specjalność tej kiszki ziemniaczanej, bo w Supraślu takie coś podają. No, także brata aresztowali, po kilku dniach przyjeżdża do mnie do domu komendant placówki Supraślu. Mówi: Stasiu, musisz uciekać. Ja mówię: a co jest, panie komendancie? Mamy, przecież myśmy swoich ludzi mieli przecież i w komendach wojewódzkich UB, milicji. Mamy cynka, że po ciebie też mają przyjechać. Ubieraj się, ja do ciebie za chwilę przyjdę. Ja się ubrałem, z mamą pożegnałem i on przyjechał, mnie zabrał do oddziału, tylko jak szliśmy 3 kilometry było, bo to dopiero się organizowało. Zgrupowanie, duże zgrupowanie. Mówi: słuchaj, jak przyjdziesz, jak się zameldujesz dowódcy, to jak będzie cię pytał, ile masz lat, to mów, że niedługo kończysz 18 lat. Nasz oddział powiększył się do 106, tego drugiego, który był koło Czarnej Wsi, też około 110 i to już były kompanie. Powstał szwadron kawalerii, spieszony szwadron, no to już było ponad 200. No i zaczęła się właściwa robota. A zadanie było postawione przez dowództwo takie. Przede wszystkim ochraniać ludność, społeczeństwo ochraniać, bo to były straszne czasy, proszę panią. Ruskie żołnierze NKWD rabowało, gwałciło kobiety, rządzili się jak nie wiem gdzie, no i trzeba było zrobić z tym porządek. Namnożyło się konfidentów, różnych współpracowników UB, NKWD, trzeba było z tym zrobić porządek. Pomóc tym akowcom, którzy jeszcze byli, jeszcze ich nikt nie aresztował, oni byli przyjmowani do naszego oddziału, byli przeszkoleni, składali przysięgę i byli normalnymi żołnierzami. Także pierwsza robota, jaka była, to była ochrona ludności, pomóc wszystkim tym, którzy byli zagrożeni, żeby uciekali, bo to były aresztowania, odsyłka do Białegostoku, transporty i na Sybir. Dwa transporty, pierwsze dwa transporty z Akowcami odeszły już w 1944 roku w miesiącu listopadzie. Następne już się szykowały. Także myśmy ich właściwie wyratowali od wywózki. I takie podstawowe zadanie to było niszczyć wszelkie dokumenty w administracji terenowej. Niszczyć wszelkie dokumenty, przede wszystkim ewidencje i nałożone kontyngenty, jak na przykład w gminach, na gospodarzy. Ile trzeba żywca oddać, ile trzeba żyta oddać i tak dalej. Ale to, co było oddawane, to nie szło na wyżywienie ludności, tylko to wszystko na wyżywienie ruskiego wojska. A nadwyżki to szły do transportami do Rosji, do Sojuza, jak to mówią. No i zaczęła się normalna robota. Czyszczenie terenu. No wyczyściliśmy teren, bo gdzieś któryś z tych historyków, to gdzieś wyczytałem, to napisał, że pierwszymi, którzy zaczęli robić porządek w kraju, to byli właśnie żołnierze wyklęci. Myśmy zrobili przedpole dla Solidarności później, bo teren był prawie wyczyszczony. Tych najgorszych to już nie było na świecie. I teraz jak od czasu do czasu jeżdżę do Supraśla, to ci potomkowie, przede wszystkim wnuki, od czasu do czasu do mnie przychodzą i mówią: panie, a gdzie, a czemu naszych dziadków zabili? I to ja mówię, co ja ci mam tłumaczyć? Ale w końcu, jak tak myślę, jeszcze pojadę może kiedyś, to ja im powiem dlaczego. Niech wiedzą, dlaczego zginęli. Co ich przodkowie narobili złego.
Stanisław Holak skorzystał z amnestii w 1947 roku. Ujawnił się, a potem zmienił miejsce zamieszkania. Poszedł do szkoły i szczęśliwie uniknął więzienia. Swoim dzieciom opowiedział o wojennych przeżyciach dopiero wtedy, kiedy dorosły. Dowódca jego oddziału...
Pis w wykazie zmarłych więzienia Wronieckiego. Rok 1946. Numer 18. Pisanko Stanisław. Urodzony 10 stycznia 1929 w Dużych Sankach, powiat Białystok. Syn Stanisława i Hieronimy z Mroczków. Kawaler, rolnik, opatrzony sakramentami świętymi. Zmarł 6 grudnia na rozpadową gruźlicę płuc. W Księdze Ewidencji Więźniów Wojskowych 1946 na karcie 94 numer 1273 nie wypełniono rubryk dotyczących oskarżenia młodocianego Stanisława, sądu, wyroku, kary. Ma określoną dokumentem kwaterę na miejscowym cmentarzu parafialnym.
Edmund Baranowski, żołnierz AK, pseudonim Andrzej. Urodził się w roku 1911 na dzisiejszej Ukrainie, jeśli wierzyć aktowi zgonu nr 73 Księgi Zgonów 1950 roku Urzędu Stanu Cywilnego we Wronkach. Umierał w listopadzie na atak serca. Według urzędowej informacji złożonej w miejscowym biurze parafii świętej Katarzyny, umierał po 4-letnim okresie zatrzymania, skazany na lat 10 za przynależność do nielegalnej organizacji. Jej nazwa na tablicy grobowej została w swoim czasie skuta na polecenie wiadomego urzędu.
Agnieszka Łuczak, IPN.
Odkąd powstał Instytut Pamięci Narodowej w 2000 roku, badanie podziemia niepodległościowego, antykomunistycznego zostało zaliczone do najważniejszych, priorytetowych projektów badawczych, co zaowocowało rzeczywiście, można powiedzieć, dziesiątkami książek na temat konspiracji, dziesiątkami książek publikującymi dokumenty tej konspiracji, a także książkami na temat oprawców wojskowych sądów rejonowych, aparatu bezpieczeństwa, można jakby po nazwiskach prześledzić karierę tych ubeków. Natomiast jeden z takich bardzo ważnych projektów to był Atlas Polskiego Podziemia Niepodległościowego. To jest olbrzymia książka, która waży 4,5 kilo, opatrzona bardzo wieloma barwnymi mapami. I to jest przedstawione podziemie niepodległościowe w latach 1944-1956. Tam są na mapach namalowane obszary działania poszczególnych oddziałów, są hasła opisujące ich, są wymienieni najważniejsi niestety tylko, nie wszyscy żołnierze, dowódcy. I są również opisane organizacje młodzieżowe i ten atlas dotyczy całego kraju. I ten atlas właściwie umożliwił podsumowanie, jaka była skala tego oporu. Jak to przełożyliśmy na mapy, jak to narysowaliśmy, to okazało się, że może ten termin powstanie, który był w pierwszej wersji ustawy o Dniu Żołnierzy Wyklętych, można stwierdzić, że często może on być uzasadniony. Otóż udało się nam policzyć, że szacunkowo ta skala oporu przez te wszystkie oddziały i organizacje niepodległościowe przeszło od 120 do 180 tysięcy osób.
I kolejny fragment dokumentalnego reportażu z 1990 roku Prawo Najwyższe.
Pod pręgierzem kary śmierci siedziałem w
więzieniu
i to sam siedziałem, proszę panią, blisko 2 lata w piwnicy, bez światła, z tym, że początkowo trzymano mnie przez okres 2 miesięcy bez żadnych zapytań. Kompletnie nic.
Żeby złamać więźnia, to
nic, więc ja się zgłosiłem i zapytałem się, za co ja siedzę, żeby mi powiedziano. To przyjdzie okres czasu i się o tym dowiesz. Po jakimś czasie zostałem wezwany na górę, uderzony pięścią w zęby, a że akurat zbieg okoliczności siedziałem koło kasy pancernej i niezamkniętej, głową trąciłem o drzwi tej kasy. Wypadła cała masa pieczątek. Przesłuchujący mnie, nie znam nazwiska, bo to wszystko były tajemnice, mi powiedział: patrz, widzisz, ile tych pieczątek jest. Możemy ci spreparować dokumenty, jakie tylko będziemy chcieli. Mamy i niemieckie, i jakowskie, i NZ-owskie, i wszystkie. To się działo w Wojewódzkim Urzędzie Bezpieczeństwa w Kielcach przy ulicy Fosza.
Sowiet był prokuratorem, Volksdeutsch wyrok dał surowy, a Żyd bronił nas z humorem od i cały sąd ludowy. A Żyd bronił nas z humorem od i cały sąd ludowy.
Przed takim sądem stanął Ignacy Fatyga. Miał okazję wziąć do ręki zapis wyroku.
Wojskowy Sąd Rejonowy w Poznaniu na sesji wyjazdowej w Jarocinie w składzie przewodniczący sędzia WSR Eugeniusz Major Lach. Ignacy Fatyga. Winien jest, że od grudnia 1947 roku do 7 kwietnia 1948 roku w Jarocinie należał do nielegalnej organizacji pod nazwą Skróż Kajdany, mającej na celu przemocą zmienić ustrój państwa polskiego przez to, że był tymczasowym kierownikiem tej organizacji.
Dokumenty udostępniła mi pani Leokadia, żona Ignacego Fatygi. Kiedy ćwierć wieku temu nagrywałam pana Ignacego, poprosiłam, żeby usiadł. Byliśmy w studiu. Okazało się to niemożliwe. Potem zrozumiałam dlaczego. Bardzo byłam ciekawa spotkania z jego żoną. Rozglądałam się po domu państwa Fatygów.
Jan Sobieski, tu Kościuszko. Tam nie wiem, co tam jest na ścianie.
Nie, to z Hiszpanii jest. To pamiątka z Hiszpanii, tak tylko, żeby coś było na pamiątkę.
A tam Matka Boska?
Ostrobramska.
A ten chłopiec to powstaniec?
Powstaniec, tak. Specjalnie kupiony w Warszawie. Żeby tu widział mąż to, żeby patrzył na niego, taki chłopiec. Tym się, no, zachwycał się tymi sprawami po prostu.
Nie był dużo starszy od tego chłopca z powstania.
Właśnie.
Jak poszedł do lasu.
No tak.
Ignacy Fatyga, zapis archiwalny.
Ja jako młody chłopak byłem wychowany pod hasłem Bóg, honor i ojciec.
Więzień Y.
Nie mogłem się pogodzić z komunizmem, czyli z bolszewizmem przede wszystkim, bo nie zdawałem sobie sprawy, co to komunizm, ale bolszewizm tak. I postanowiłem zorganizować swoją grupę i dalej walczyć konspiracyjnie. Po prostu organizowałem grupę Skórz Kajdany i tam miałem pseudonim Pantera.
Haftowała teściowa.
To jest orzeł polski w koronie?
Orzeł polski w koronie i mama to haftowała.
To piękna pamiątka.
Bardzo. To tak to wisi na samym przodzie tutaj, żeby to...
Każdy wiedział,
każdy
do jakiego
wiedział,
domu wchodzi.
Do jakiego domu wchodzi, tak. Tak to było. Matka tak tego pilnowała i starała się zawsze, żeby dzieci wszystkie wiedziały o wszystkim. Jeździła z nimi po Polsce, gdzie się coś działo, no to jeździła i to tak już w krwi było. Ona tak trzymała te dzieci, piątka ich była, no ale wszystkie były tak w polskości wychowywane, że podziwiałam to.
Wspominała pani, że mąż też z matką był na pogrzebie Piłsudskiego.
Tak, był. Dwa razy szedł zobaczyć tą trumnę i zaginął. I mama go szukała i ogłoszenie było, że zginął chłopiec, no i w końcu się znalazł. No i to takie było wychowanie. To teściowa też była wielką patriotką, wielką.
Ignacy Fatyga przesłuchiwany był w Jarocińskim Urzędzie Bezpieczeństwa. On i jego trzej koledzy z grupy Skróż Kajdany.
Przesiedzieliśmy bodajże od kwietnia do lipca, trzeba tu przyjąć. Jakie są przesłuchania na bezpiece, to chyba wiadomo. No więc tam między innymi przesłuchiwano tak zwane na paliku, tak zwane palikowanie. To znaczy, to jest odwrócony taboret. Przesłuchiwany musi siadać na tą nogę taboretu, ręce do góry, jedna noga do góry. O ile nie utrzyma tej równowagi, to jest bity. Ale w międzyczasie, tym, po prostu siedząc w ten sposób, ta noga tego, to się wbija w odbyt. I po takim przesłuchiwaniu, jednym z przesłuchań, rzucono mnie do celi z koksem. To był w celu zgnębienia człowieka. Był taki belek tak zwany, prawda, do załatwiania się i tam zobaczyłem pierwszą krew. No ale już się nie przyznawałem, że mam krew, że mnie się dzieje wola Boża. Co będzie, to będzie. A śledztwa przeważnie bywały wieczorami, w nocy, ze światłem prosto w oczy. Ja się nie chciałem przyznać, bo oni koniecznie chcieli się dowiedzieć, co ja robiłem w 43 roku, 43 roku. Natomiast ja się nie przyznawałem, bo ten gość, z którym ja miałem kontakt jako łącznik, on jeszcze żył, się ukrywał. I w związku z tym, że mi nie mogli tego udowodnić, bito, no i przeważnie pistoletem albo bije. Także słuch na lewym uchu ma, wszystko tam mam zniszczone.
Męża okaleczono w tym więzieniu. I to tak bezlitośnie.
Okropnie. Że całe życie zresztą może. Już w ogóle całe życie miał złamane po prostu. I psychicznie, i fizycznie. Bo przecież całe życie chorował bardzo. To codziennie to było. Także że nie miał leku. Nie były to lekkie czasy, ale jakoś potem trzeba było.
Kiedy państwo się spotkali?
Oj, to było w 40 chyba, 6, 7. Ale to mąż już tam, ja o tym nie wiedziałam, co prawda, no ale jako koleżanka, kolega, no tak żeśmy się spotkali i tak potem on został zaaresztowany, no. Dopiero potem jak wrócił, żeśmy z powrotem, kolega, koleżanka, no i tak było i było.
I zostało.
I zostało.
Czyli pani znała go jeszcze przed aresztowaniem?
Tak. On był takim harcerzem, tam działał w tym harcerstwie, udzielał się. Bardzo to lubił i miał takie cechy przywódcze. W KSM-ie, w harcerstwie, to było jego pasją.
sprawa, tak zwana pokazówka. Otrzymaliśmy wyroki po 6 lat więzienia. No i o dziwo, dowiedzieliśmy się później, że w tym czasie, jak nas sądzono, znalazło się w Jarocinie na murach ulotki, Żyd ich sądzi, Żyd odpowie. Bo to był sąd na sesji wyjazdowej z Poznania. To był jak major Lach się nazywał, ten co nas sądził.
Jacek Kaczmarski, opowieść pewnego emigranta. Ignacy Fatyga.
Po wyroku zawieziono nas do Pleszewa. Z Pleszewa żeśmy krótko tam byli. Transportem przewieźli nas do Poznania, na Muńską. Z Muńskiej już odwieźli nas do Wronek i wpędzili nas na skrzydło B. Oprócz administracji więziennej działała bezpieka. A strasznie mnie odbyt bolał. Postanowiłem zgłosić się do lekarza, bo mówią, masz prawo. Wewnątrz celi to było takie uchwyt, że się pociągnęło, to na zewnątrz wypadała klapa, także ten oddziałowy wiedział, że dana cela coś tam wzywa. I przychodzi, mówi, co chcecie? No ja mówię, jestem, czuję się chory i mam odbyt taki zniszczony i prosimy do lekarza. A kto ci zniszczy? Ja mówię, no po prostu nie zastanawiając się, no, UB powiedział. No nie minęło pół godziny, przychodzi strażnik, zabieraj swoje manatki i mówi, i chodź. Ja sądziłem, że do lekarza. No się okazało, że do karceru.
Taki był zawsze aktywny, żywotny. Naprawdę, żeby... A jak wrócił, to wszystko gdzieś zniknęło. Mówiąc szczerze, to jak takiego prawdziwie wesołego człowieka, tak prawdziwie, tak jak ktoś jest wesoły, ktoś tam... To ja go nie widziałam.
Już potem do końca życia?
Już potem tak było. Taki zawsze był taki więcej zamyślony, taki... Ja aż sama nieraz byłam zdziwiona. Sobie myślę... Co ty, człowieku, co ty tak wciąż myślisz? On wciąż myślał. Tak mnie się wydawało. Ale o czym myślał, to nie powiedział. Już nie było radości życia, już... No bo z jednej strony, patrząc na to, to jak mógł być wesołym, być aktywnym, jak on wciąż cierpiał. Wciąż cierpiał. A jak ktoś wciąż cierpi, to już nie ma tej wesołości w sobie. Także on naprawdę ciężko przeżywał to wszystko.
Jak to wszystko wyglądało? Właśnie w komendzie Armii Krajowej, a szczególnie od doktora Woźniaka, bo przyjęto właśnie dokumenty, które miały być zniszczone przez bezpiekę. I tam było wszystko. Aż nie chciałem wierzyć, że człowiek był cały czas pod obserwacją. Tam się dopiero dowiedziałem. Nawet do mnie mówi, zaraz zobaczymy, czy jest pan na spisie dowódców. Ja mówię, nie ma sensu. A on szuka i na 30 pozycji jednakowoż figurowałem.
To znaczy, każdy pana krok był śledzony.
Tak to wyglądało z tego.
A co mu szczytywał?
Historyczne książki. Co książek tego wszystkiego w tym domu ja mam do wyrzucenia to wszystko, bo to różne takie, wie pani, ale historyczne, bardzo dużo historycznych tam było różnych.
Ja... Czyli interesował się nadal tym?
Tak, czytał i czytał, non-stop czytał. Bardzo dużo czytał, jedną kończył, drugą zaczynał i tak non-stop szło. No ale on tym żył, tą historią, tym żył. I gdzieś by zobaczył jakieś, czy Akowski, czy gdzieś w gazecie tam jakieś, czy to wszystko były powycinane i poodkładane na bok, wszystko leżało. Te obrazki, nieobrazki jakieś tam, czy jakieś pisemka, czy coś gdzieś tam się potem już zdarzały. To było wszystko przechowywane. Także w dalszym ciągu on tym żył.
Mówili Ignacy Fatyga i jego żona Leokadia. Ignacy Fatyga był dowódcą oddziału z Kruszkajdany, który założył, mając 20 lat, w 1947 roku. Była to jedyna antykomunistyczna młodzieżowa organizacja działająca na terenie Jarocina po II wojnie światowej. Należeli do niej poza Fatygą Kazimierz Borkiewicz, pseudonim Kozera, lat 19, Mieczysław Hoffman, pseudonim Gerwazy, lat 18 oraz Zdzisław Guliński, pseudonim Protazy, lat 15. Celem organizacji było obalenie ustroju komunistycznego. Marzec jest miesiącem, w którym wspominamy ludzi niezłomnych, żołnierzy wyklętych, którzy walczyli o wolną Polskę. Po drugiej stronie barykady stali ich bezwzględni oprawcy z urzędów bezpieczeństwa oraz cała machina złożona z ludzi będących na usługach Sowietów i komunistycznej PRL-owskiej dyktatury. Ludzie ci mieli przywileje, pieniądze, wygodne życie, z czego korzystały też ich dzieci. W książce Krystyny Naszkowskiej My dzieci komunistów mówią Jasińska-Bierutówna, Fejgin, Smolar, Holland, Skalski, Grudziński i Titkow. Agnieszka Holland, córka Henryka Holanda, działacza komunistycznego, stwierdza, że przez długi czas uważała, że w komunizmie zdarzały się błędy i wypaczenia, ale generalnie był to normalny system. Zdanie to podchwycili internauci. Dlatego w kolejnych dwóch audycjach sięgnę do rozmowy z Krzysztofem Konkolewskim, znakomitym reportażystą, rozmowy o pogromie kieleckim oraz do spotkania ze Stanisławem Kosickim, pierwowzorem postaci Maćka Chełmickiego z Popiołu i Diamentu Jerzego Andrzejewskiego. Ta rozmowa nigdy nie była publikowana. Dziękuję za uwagę. Kłaniam się. Barbara Miczko-Malcher.